Ewangelia zmienia serce. Jak? Jak zmienia Ewangelia serce? Tydzień temu starałem się powiedzieć tytułem wstępu, że zmienia, ale dzisiaj będzie bardziej praktycznie. I dlatego na samym początku opowiem wam historię, jak to Ewangelia zmienia ludzi i zmienia też rzeczywistość wokół nich. Jak wynika z filmu opublikowanego na YouTube przez Christian World News, który można sobie obejrzeć, wioska, która kiedyś została tak naprawdę zniszczona przez opium, przekształciła się dzisiaj w tętniący ośrodek turystyczny. Przez lata wioska, i tu wybaczcie terminologię, której będę używał, na co dzień nie używam, a dwa po wietnamsku niekoniecznie wiem, jak wymawiać. Przez lata wioska Sin Sui Ho miała niewielką nadzieję na zmianę, bo tam, gdzie teraz uprawia się ryż, warzywa, to w latach 80. uprawiali głównie opium. I jak to mówi Hang A Xia, który dzisiaj jest pastorem tam, sprzedawaliśmy opium tak, jakbyśmy sprzedawali kurczaki. Wszyscy byli uzależnieni, więc nikt nie pracował w polu. Nie mieliśmy jedzenia, tylko liście z dżungli. Ludzie walczyli wręcz ze sobą. A jak to się wszystko stało? Ojciec pastora Hanga był naczelnikiem wioski i władze komunistyczne Wietnamu dały mu radio. Po co mu radio? No, aby był na bieżąco z wydarzeniami, no i tą rządową propagandą. No ale tak się złożyło, że ten naczelnik wioski, a więc ojciec pastora, po prostu nie znał wietnamskiego. On znał swój lokalny język, język Hmong. I jak mówi pastor Hang, mój ojciec zaczął słuchać audycji radiowej, która była w jego języku. A ta audycja, która była w jego języku, to była nadawana spoza rejonu, ale to była chrześcijańska. Radio jakieś chrześcijańskie nadawało po prostu swoje audycje, ale akurat było w jego języku. I co się stało? Stało się to, że się nawrócił. Czyli odwrotnie niż komuniści chcieli, dali mu radio, żeby siał propagandę, a on się nawrócił. I został pierwszym wierzącym w tej miejscowości. A potem, mówi jego syn, chciał, żeby wszyscy się nawrócili do Jezusa. Wiadomo, jeśli ktoś trochę się orientuje, rząd wietnamski zakazał chrześcijaństwa, bo dla niego to była konkurencja dla jego systemu politycznego. My wiemy, jak to w systemach komunistycznych jest nawet do dzisiaj, bo przecież tak było w Rosji, tak jest i w Chinach, a w Korei Północnej to do dzisiaj bardzo ostro jest to traktowane. Więc policja kilkakrotnie aresztowała tego naczelnika wioski i oczywiście też go biła. Grożono mu również śmiercią i pewnego razu, a to już mówi jego córka, opowiada. Przyprowadzono go na posterunek policji i ojciec wręcz wprost zapytał funkcjonariuszy, dlaczego jeszcze mnie nie zabiliście? Córka to komentuje, bo on już tak chciał spotkać Jezusa. I już miał dosyć takiego traktowania. Ale wypuszczono go, ponieważ nie było jedzenia, żeby karmić więźniów, a przecież my wiemy, że komunistyczny Wietnam, jakże wiele innych komunistycznych krajów, to nie ma tam komfortu takiego, że ich stać na wiele. Więc były niedobory, więc oni już woleli go wypuścić, niech się sam utrzymuje, a nie będą przecież oni go karmić. I wrócił do wioski. W tej wiosce była jedna Biblia. Ta Biblia krążyła od jednej rodziny do drugiej, od jednej osoby do drugiej osoby. W tym jednak była pewna ciekawostka. Tam nie umieli czytać w większości. Ale jednak kolejne osoby zaczęły się nawracać do Jezusa i zamiast opium sadzili orchidee i sprzedawali je, aby zarobić. Inni utworzyli jakieś firmy i z czasem ta wioska stała się takim atrakcyjnym miejscem turystycznym, gdzie przyjeżdżali turyści, a taka stacja, która istnieje do dzisiaj i którą będziecie kojarzyć za chwilę, powiem wam z czego. CBN Vietnam sponsoruje popołudniowe dzisiaj zajęcia z języka angielskiego i muzyki. I dzieci tam oglądają animowane filmy biblijne. Wiecie z jakiej serii? Którą możecie i wy obejrzeć, bo one są już po polsku w Polsce co najmniej od 2-3 lat. To jest super book. Jeżeli macie dzieci, to jak najbardziej warto się zainteresować i to kupić. No i oczywiście jeszcze coś innego. I w ten oto sposób Bóg, jak mówi Phuc Trung, dyrektor krajowy CBN Vietnam, Bóg przemienił społeczność poprzez tych wierzących ludzi. Cała społeczność się zmieniła i nikt nie przypuszczał, że to stanie się przyczyną, że ta wioska będzie tak popularna, że się stanie wręcz centrum turystycznym. Więc widzimy, Ewangelia zmienia ludzi, ale również przeobraża nawet wioski, które kiedyś służyły diabłu, a teraz inaczej życie płynie. Ale tytułem przypomnienia, o czym było poprzednio, jeśli spróbujesz użyć litery prawa, przykazań, aby zmienić swoje serce, to sprawisz, że stanie się ono jeszcze bardziej egocentryczne. Dlaczego? Że możesz pogłębiać swoją dumę. O tym mówiłem tydzień temu. Możesz sprawić, że stanie się jeszcze gorszym. List do Rzymian. Przeczytajmy teraz tylko jeden już werset. No tak naprawdę to dwa. Paweł tam na końcu rozdziału 7 w wersecie 24 mówi: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Zdaje sobie sprawę, że jest więźniem, że się nie może zmienić sam i że tylko coś z zewnątrz może go ocalić. I teraz kolejny fragment. Dzięki Bogu, który mnie wybawia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. On zrozumiał, że prawo nie jest w stanie go wybawić i zmienić. Ono nie zmienia. To tylko ktoś, kto bardzo chce, ale musi mu pozwolić, aby nas zmieniał, może to uczynić. I odpowiedź jest. Jest odpowiedź. Nie w zestawie zasad, nie w większości w sile woli, ale w osobie, w Jezusie. Dlatego Ewangelia to Jezus. Kiedy mówię Ewangelia, mam na myśli po prostu Jezusa i to, co On z sobą niesie. Większość z nas uważa, że zmiana wynika z informacji. Jeśli będę wiedział więcej, to oczywiście, jak zrozumiem, no i wtedy się zmienię. Czasami się to zdarza. Uważamy też, że może dyscyplina. Wielu ludzi się dyscyplinuje, szczególnie na początku roku. Albo się dyscyplinują po jakichś wpadkach. Ktoś tu po alkoholu jechał, spowodował wypadek, to się teraz dyscyplinuje, przestanę pić. No i jak długo? Albo ktoś inny mówi, wprowadzę lepsze nawyki. Będę rano wstawał wcześniej, aby się pomodlić. Jak długo? Kilka dni i coraz trudniej. Mówią, jeśli będę się bardziej starał, to się zmienię. No i jestem ciekawy, jak to wam idzie. Ale Biblia mówi, że chociaż informacje są ważne i dyscyplina też jest ważna, to żadna z tych rzeczy sama w sobie nie może nas zmienić, bo tylko Ewangelia tak naprawdę zmienia ludzi. Chrześcijaństwo mówi, że nie jesteś zmieniany tak bardzo przez to, co robisz, ale przez to, co kochasz. Dlatego najważniejszym zaleceniem w Biblii co jest? Kochaj Boga. Dlatego. I o tym chciałbym więcej powiedzieć. Chciałbym, żebyście mogli to zrozumieć. Kochaj Boga, a więc co za tym idzie? Idzie też pewne przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok. Bo jak jeszcze kochasz innych bogów, to rzeczywiście nie będzie ci to wychodziło. Dlatego też chrześcijaństwo mówi, to miłość może cię tylko zmienić. Zmieniasz się dzięki zachwytowi. Zmieniasz się dzięki temu, co cię porusza. Zmieniasz się dzięki wyobraźni i twojemu sercu. Kiedy Jezus staje się twoim Panem, kiedy widzisz, co On zrobił dla ciebie z miłości, to zaczyna w jakiś sposób docierać, to pozwala działać w twoim życiu w całkiem inny sposób. Masz inną motywację. I teraz Paweł w drugim liście do Koryntian, 3 rozdział, werset 18 mówi. To jest piękny fragment. Ja tam dodałem jeszcze drugie tłumaczenie później, bo ono oddaje sens. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwała Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Człowiek zmienia się nie tylko przez to, co robi, ale przez to, co kocha, jak powiedziałem i będę to troszkę podkreślał. Nie tylko przez wysiłek, ale przez zachwyt. Nie tylko przez nakaz. Gdyby tak było, to te nakazy wszystkie, na przykład drogowe zalecenia, wszyscy by przestrzegali. Znaczy to ich zmieniło? Ale człowiek zmienia się przez to, co staje się najważniejsze dla jego serca. I dlatego jest wielka różnica między jakąś tam religią a Ewangelią. Bo Ewangelia rodzi zupełnie inne motywacje. Rodzi wdzięczność i miłość. Jeśli jesteś posłuszny, to nie po to, aby Bóg cię pokochał. Bo myślę, że już wiecie i znacie fragment, który mówi, że najpierw Pan Bóg cię ukochał. Tam jest taki fragment, który mówi, kiedy byliśmy grzesznikami, Bóg cię pokochał. To jest niesamowite przesłanie, dlatego chciałbym jeszcze do tego wersetu kiedyś wrócić. Ale ludzie sobie myślą, jak ja się zmienię, to Pan Bóg mnie pokocha. Nie. Biblia mówi, że najpierw Bóg cię ukochał. Najpierw. Zanim w ogóle wpadło ci na myśl, żeby się zmienić. Więc Ewangelia rodzi inne motywacje, jak powiedziałem, bo Bóg już ciebie kocha. I ta różnica, oczywiście w motywacji, ma ogromne znaczenie. Więc zastanówmy się nad tym, jeśli to prawda, to jak to może zmienić całe nasze życie chrześcijańskie? Większość ludzi, nawet wielu chrześcijan, żyje pod presją. Jaką presją? Czują, że Bóg jest nimi rozczarowany. Czy ktoś potrafi tak uczciwie powiedzieć i jeszcze ma odwagę, żeby podnieść rękę, że tak kiedyś się czuł? Czuł się, zrobiłem, Panie Boże, takie rzeczy, musisz być mocno mną rozczarowany. Ale Pan Bóg Cię kocha w dalszym ciągu. Nie żyj pod taką presją. Niektórzy czują, że Bóg do nich mówi, ja zrobiłem, co do mnie należało, teraz wszystko zależy od Ciebie, postaraj się lepiej. Pan Bóg wciąż chce Cię wspierać, On Cię kocha i nie ma do Ciebie takich wyrzutów. Ale tak, niektórzy myślą w ten sposób i co się wtedy dzieje? Kiedy ponoszą porażkę, to czują się przytłoczeni. Ale ten mechanizm jest zły, bo kiedy odnoszą sukces, to czują się lepsi od innych. A, udało mi się, jestem lepszy. I taka rywalizacja też w kościołach ma miejsce. Jestem lepszy, udało mi się. To może być dobre na boisku, kiedy skaczesz, nie wiem, no przez płotki, może skaczesz w dal, jestem lepszy i się cieszysz. Ale też niekoniecznie chciałbym zachęcać tych ludzi, żeby oni aż tak podchodzili do tego. Po prostu udało ci się. Ale Ewangelia mówi, że akceptacja Boga nie opiera się na twoich osiągnięciach, tylko na osiągnięciach Chrystusa. Dlatego jesteś akceptowany takim, jakim jesteś. Ale jeśli to prawda, czyli to posłuszeństwo nie jest jednak sposobem, aby zapewnić sobie Bożą miłość. No niektórzy tak myślą. Będę posłuszny, Bóg będzie mnie bardziej kochał. Nie, Bóg ciebie już kocha. I teraz zastanów się, jak naprawdę zachodzą zmiany w naszym życiu. Co naprawdę ciebie kształtuje? Co to za zasady? Czy są to groźby? Czy może presja sprawia, że się zmieniasz? A może miłość? Podziw? A może wizja czegoś piękniejszego? Niektórym się wydaje, że jak będą krzyczeć na kogoś, to on się zmieni. Ale nie zmienia się, dlatego że ktoś na ciebie krzyczy. Ludzie rzadko zmieniają się pod wpływem zasad, jeszcze rzadziej pod wpływem gruźb. Ciągle nam grożą kary za wiele rzeczy. I co? I nadal obywatele robią. Czy nie tak? W sądach podnosili wyroki coraz wyżej za pewne czyny. I co? Zniknęły one? Dlatego często się powtarzało takie zdanie, to nieuchronność kary bardziej ludzi mobilizuje niż wysokość kary. Więc można kogoś przestraszyć, można na kogoś wywrzeć presję, można też wymusić jego zewnętrzne zachowanie. Ale to wtedy nie będzie przemiana. Wiecie, co to będzie? To będzie kontrola poprzez jakiś, nie wiem, strach, presję. A prawdą jest, że w kościołach często stosuje się taką metodę. Ludzi się straszy, ludziom się grozi i jest to nic innego jak manipulacja. To jest obecne w wielu kościołach, jakichkolwiek, katolickich, protestanckich, prawosławnych. Tak, aby wymusić czyjeś zachowanie. Ale to nie jest przemiana. Nie o taką przemianę Bogu chodzi. A w ogóle jest to moralizm bardzo często i on potrafi wygładzić zachowanie nasze, ale ono nie potrafi dotknąć człowieka. Największym wrogiem takiej duchowej formacji nie jest grzech, ale legalizm, bo on daje iluzję zmiany. Człowiek się zmienia, ale on się nie zmienia wewnątrz, tylko on się zmienia z zewnątrz, bo już nie ma dosyć, żeby mu ktoś za uszami. I człowiek pod presją nie staje się podobny do Chrystusa. On się jaki staje? On się staje ostrożny. On uważa, co powiedzieć wokół niektórych osób. On uważa na to, co robi wobec innych. I tak naprawdę jest ciągle spięty. I chodzą tacy ludzie do kościoła spięci, bo nie mogą poczuć się wolni, no bo co inni pomyślą. Tak, często ci inni zachowują się strasznie, kiedy zamiast ciebie wspierać, to oni cię będą osądzać. Ale co się też staje z takim człowiekiem? Staje się taki dwulicowy. I wtedy się mówi, że chrześcijanie są jacyś obłudni. No tak, bo on się nie zmienia. Dzisiaj w wielu kościołach głosi się moralność, ale bez Ewangelii. Jak nie ma Ewangelii, sama moralność to jest tylko przykazania. I 10 przykazań wtedy tym ludziom pasuje. Wtedy sobie mogą powiesić na ścianie. Nigdy nie chciałbym tu wieszać żadnych 10 przykazań. Jeśli już, to pierwsze, miłuj Pana Boga. I to drugie, miłuj bliźniego. Zasady, właśnie takie prawo, zasady, są jak lustro. One pokazują brud, ale widzieliście kiedyś, żeby lustro was umyło? Stajesz przed lustrem. Tu jestem trochę brudny, tam jest brudny. Lusterko, proszę, jak to mówię w tej bajce było. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. I lustereczko, no jednak jesteś trochę brudny, ja cię umyję. Prawo nikogo nie umyje. Ono pozwala ci dostrzec, co musi się w twoim życiu zmienić. A zmienić ciebie może tylko Ewangelia. Zmieniasz się, ponieważ widzisz, że coś cię urzeka. Zmieniasz się, ponieważ twoje serce coś pociąga. I dlatego ten fragment, który czytaliśmy, on mówi, że patrząc ulegamy przemianie. A słowo patrzeć tutaj, jak i w ogóle, to przy tym słowie na chwilę się zatrzymamy, bo oznacza ono coś więcej niż tylko rzucenie okiem. Ale tu patrzeć w Biblii, patrzeć na Boga. Bo to chodziło apostołowi Pawłowi, że kiedy patrujemy się w Boga, w dzieło Ewangelii, to nas to kształtuje. Ale dlaczego? Bo to oznacza coś więcej niż rzucenie okiem. Oznacza trwałą uwagę. Ty masz to po prostu już na oku, a nie rzucasz okiem. To oznacza refleksję. To oznacza głębokie przyswojenie sobie czegoś. Kiedy Jezus odwiedził dom Marii i Marty, ktoś pamięta taką historię? Takie dwie siostry. Jedna z nich, Maria, chciała słuchać Jezusa i ona wpatrywała się w Niego. Ona chłonęła wszystko, co On mówi. To jest Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Jezus wtedy powiedział, Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Jej siostra przyszła i mówi, Panie Jezu, ja tam sama zostałam, siostra tutaj nie chce mi pomagać. Pan Jezus nie krytykuje kobiety, która tam się stara, żeby ugościć Jezusa. W żaden sposób. To była dzielna kobieta, to ona zaprosiła Jezusa, ale też mówi, że Maria obrała najlepszą cząstkę. Jaką? Bo usiadła u stóp Jezusa, wpatrywała się w Jezusa, chłonęła wszystkie słowa, które Jezus miał dla niej. Jesteśmy istotami myślącymi, kochającymi i z obserwacji wiem, że najbardziej kształtuje nas to, co kochamy. To, co podziwiamy, czemu poświęcamy naszą uwagę, to będzie miało na nas duży wpływ. Dlatego jest ważne, czemu poświęcasz najwięcej uwagi. Na co patrzysz? Co przykuwa twoją uwagę? Co kształtuje twoje najgłębsze pragnienia? Co cię fascynuje? I czemu oddajesz swoje myśli i serce? Bo cokolwiek to jest, będzie cię zmieniało. Dlatego uważajmy na fascynację. Jeśli skupisz się przede wszystkim na swojej karierze, sukcesie, reputacji, to te rzeczy będą cię kształtować. Temu będziesz podporządkowywać swój dzień. Swoje słowa, relacje. Na przykład będziesz siedzieć dłużej w pracy, aby przypodobać się szefowi. Albo, nie wiem, walczysz o awans, choć ktoś ciebie w domu potrzebuje, na przykład twoje dziecko. Jeśli bezpieczeństwo, to co wtedy się dzieje, to będziesz unikać ryzyka. Jeśli dla ciebie ważne jest bezpieczeństwo, wszystko podporządkujesz tak, aby niczym nie zaryzykować, bo wpatrujesz się w bezpieczeństwo. Ono jest najważniejsze. Ale jeśli akceptacja w twoim życiu jest najważniejsza, to podporządkujesz to, co robisz, to, co mówisz ludziom, innym ludziom, obcym ludziom często, może i bliskim, ale akceptacja jest najważniejsza. To kochasz. A jeśli skupisz się przede wszystkim na swoim komforcie, przyjemności, no to też rzeczy będą cię kształtować, bo nic, co nie daje natychmiastowej przyjemności, nie będzie interesujące. Wtedy będziesz unikać wszystkiego, co trudne. Relacje będą kończyć się przy pierwszych trudnościach. No i posłuszeństwo Bogu też będzie trwało do pewnego momentu, do dyskomfortu. Myślę, że spotkaliście takich chrześcijan i spotkacie, którzy nimi są do momentu, kiedy pierwsza trudność przychodzi. Na przykład ktoś w domu mówi, gdzieś ty się w jakąś sektę zaplątał. Daruj sobie tego Jezusa. I on już widzi trudności. Bo jak sobie nie darujesz, to cię wydziedziczę. Mówi tam, nie wiem, ktoś z rodu. No dobra, to ja już nie chodzę. Ale są chrześcijanie, którzy potrafią mimo takich rzeczy funkcjonować, bo wpatrują się w Jezusa. Tu możemy dać przykład tych, którzy są gotowi ponieść wszelkie koszty, aby trzymać się Jezusa. A jeśli skupisz się przede wszystkim na Bożej łasce, bo do tego docieramy, to ona będzie cię kształtować. Czy nie lepiej, jak to Ewangelia nas kształtuje? I mamy teraz paradoks. Ewangelia jest jedyną rzeczą, która może naprawdę uczynić cię pokornym i jednocześnie naprawdę dać ci wartość. A w co świat mówi? Musisz dbać o swoją wartość i wtedy ludzie wpadają bardziej w pychę. Trudno z takimi czasami wytrzymać, którzy w sposób świecki rozumieją swoją wartość. Opowiem wam historię. To będzie długa historia, ale myślę, że się spodoba i będzie dobrą ilustracją. Było osiedle przyczep kempingowych w Stanach Zjednoczonych. Mieszkało tam wiele osób. I teraz oddam głos pastorowi, który w kazaniu o tym opowiadał. Ja jednak pamiętam jedną kobietę, a jeszcze on dodaje, mieszkało tam wiele osób, z którymi moi znajomi z kościoła nie chcieli mieć nic wspólnego. Tak bywa. Czasami z pewnymi ludźmi nie chcemy mieć nic wspólnego. Ja jednak pamiętam jedną kobietę, którą tam poznałem. Miała około 40 lat. Kiedy była młodsza, była bardzo piękna. Wplątała się w świat przestępczy. Stała się kimś w rodzaju tego, co w starych filmach gangsterskich nazywano dziewczyną z bronią. Jeździła po Karolinie Północnej z ludźmi rabującymi banki, niemal jak Bonnie i Clyde. Jednym z jej problemów było to, że zawsze była atrakcyjna, dodaje. W rezultacie uzależniła się od facetów. Zawsze musiała mieć kogoś przy sobie, mężczyznę, który ją kochał, który się nią opiekował. Z czasem popadła w narkomanię. Trafiła do więzienia i jej życie zostało kompletnie zrujnowane. I ostatecznie wylądowała na tym osiedlu przyczep kempingowych, o których tu mówimy. I to było w Hopewell w Virginii. Zaczęła żyć z bonów żywnościowych. Zaczęła też chodzić na terapię, ale także zaczęła chodzić do kościoła. Jak ten pastor mówi, nie mojego, ale takiego, w którym usłyszała Ewangelię i zaczęła w nią wierzyć. I teraz znowu oddaję mu głos. Jej terapeuta nie był chrześcijaninem, ale bardzo trafnie zdiagnozował jej problem. Bałwochwalstwo mężczyzn. Powiedział jej wprost, że kiedy widzi mężczyznę, w jej sercu pojawia się myśl, muszę mieć mężczyznę, który mnie kocha, bo inaczej jestem nikim. Jeśli mężczyzna mnie nie kocha, nie mam nic. I doradca powiedział jej jasno, że to nie jest w porządku, bo nie może budować swojej tożsamości i wartości i swojego znaczenia na mężczyznach. Że oni są blisko, że oni są nią zachwyceni, że oni jej mówią jakieś miłe słowa. Więc ona zapytała terapeutę, co mam robić. Odpowiedział, że powinna zdobyć wykształcenie, znaleźć pracę, stać się niezależną finansowo kobietą, która będzie dumna z tego, że jest samodzielna i odnosi sukcesy. I wtedy jej powiedział, jej tożsamość będzie oparta na tym. I w pewnym momencie ta kobieta odpowiedziała mu coś w rodzaju. Teraz oddaję głos znowu temu pastorowi. Czyli chcesz, żebym porzuciła kobiece bałwochwalstwo i przyjęła męskie. Chcesz, żebym przestała opierać swoje zbawienie na mężczyznach, tak, że gdy mnie porzucą, moje życie się rozpada i żebym zamiast tego oparła je na karierze i pieniądzach. Bo wtedy, jeśli coś pójdzie nie tak w pracy, znowu się rozpadnę. Czy o to chodzi? Innymi słowy, chcesz, żebym była tak samo krucha, tylko z innego, bardziej politycznie poprawnego powodu? Ostatecznie znalazła inne rozwiązanie, bo przyjęła Ewangelię. I zaczęła stosować ją w swoim życiu, a list do Kolosan stał się jej pewną myślą przewodnią i do niego kiedyś wrócimy. Ja wam tylko powiem, tam jest napisane, że wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Chrystus jest waszym życiem. I ona dodała jeszcze, że gdy widziała mężczyznę, który na nią patrzył, czuła się stara, ale właśnie wtedy świadomie się zatrzymywała i rozmawiała ze swoim sercem i mówiła w ciszy, być może chciałabym wyjść za mąż, być może chciałabym poślubić dobrego mężczyznę, być może jesteś wspaniałym człowiekiem, kto wie, ale jedno wiem, nie jesteś moim życiem. Chrystus jest moim życiem. Mężczyźni nie są moim życiem. I to powtarzała sobie raz za razem. To jest właśnie przykład życia, gdzie Ewangelia ludzi zmienia, że nie pokładasz nadziei i wartości poza Jezusem, bo to może cię załamać, to jest kruche. Przecież terapeutka słusznie dostrzegła, że ta kobieta potrzebuje pomocy i potrzebuje wartości, ale skierowała jej uwagę znowu z czegoś, co może się załamać. No powiedzmy sobie szczerze, tu na mężczyznach, tam na pracy, czy nie można stracić jednego i drugiego? Ja nawet pójdę dalej, powiem, niektórzy rodzice pokładają swoją wartość i swój sens życia w dzieciach. Co często widać, że kiedy to dziecko na przykład z jakiegoś powodu odejdzie, może przez śmierć, a może porzuci rodziców, życie takiego rodzica, takiej matki się załamuje. Ona nie ma sensu życia. Potem widzimy często na przykład takie kobiety w czerni, które chodzą latami, nie potrafią się podnieść, bo to się stało bałwochwalstwem. Kiedyś o tych bożkach chciałbym więcej powiedzieć, ale teraz chcę powiedzieć, że Tak, mężczyźni lub kobiety mogą cię zawieść. Praca może cię zawieść. Możesz ją stracić, bo będzie, nie wiem, no, sytuacja taka gospodarcza. Ale wiecie, co jeszcze może was zawieść? Kościół. Czytałem o tym właśnie w tym tygodniu na Facebooku. Szczególnie zainteresowała mnie rozmowa pod postem pewnej kobiety, która ewidentnie chciała uwagi. Była w kościele katolickim, ale świadkowie Jehowy poświęcili jej więcej uwagi, więc poszła do świadków Jehowy. I była tam też długi czas. Ale kiedy świadkowie Jehowy przestali poświęcać jej tyle uwagi, no bo jak już myśleli, że już tego tak nie potrzebuje, to akurat spotkała zielonoświadkowców, tutaj dodam, którzy poświęcili jej uwagę. Więc poszła do zboru. Ale w zborze z czasem też przestali jej poświęcać szczególną uwagę. Więc w ogóle przestała chodzić na te nabożeństwa. I ktoś w tych komentarzach, nie jedna osoba, bardzo słusznie jej napisali, że ona. Czyli teraz wracamy do tego, co mówiłem, żeby nie powtarzać. No swoje nadzieje, swoją ufność, swoją wiarę położyła w tym, że ludzie poświęcają jej uwagę, więc wtedy czuje się wartościowa, czuje się cenna. Ale to tylko Bóg ciebie nie zawiedzie, bo On kocha cię mimo twoich wad. I Biblia mówi, że nasz sukces, ale również porażka, leży w tym, czemu lub komu oddajesz swoje serce. Bo jeżeli oddajesz serce pracy, ale może się tak zdarzyć, że ten zawód będzie już niepotrzebny i cię zwolnią, się załamiesz. Powiesz, nie jestem człowiekiem sukcesu, nie jestem osobą wartościową, nikt mnie nie chce zatrudnić w domyśle, to przeniesie to na siebie, nikt mnie nie chce. Dlatego chcę powiedzieć, że w Bogu złóż swoją wartość i swoje zaufanie. Apostoł Paweł, chciałbym, żebyśmy zauważyli, co on napisał w liście do Galatów, 5 rozdział, 6 werset. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, lecz wiara, która działa przez miłość. Jedyną rzeczą, która się liczy, jest wiara, która jest wyrażana poprzez miłość. Innymi słowy, prawdziwa wiara zawsze prowadzi do miłości, a miłość prowadzi do działania. To jest ta dobra kolejność. Ale działanie wtedy wynika z miłości, a nie ze strachu. Ileż to ludzi chce się zmienić, bo się boją. Boją się odrzucenia przez innych, albo boją się Boga. Dlatego zaczynają przestrzegać pewnych przykazań. Chodzę do kościoła, chodzę na nabożeństwo, bo się boję. Bóg mnie pokaże. Ale oznacza to również, że proces zmiany jest powolny. Paweł mówi, że jesteśmy przemieniani w tym wcześniej wersecie, którym czytaliśmy, z chwały w chwałę, a to oznacza, że nie będzie to z dnia na dzień. Jest to coś stopniowego, jest to proces powolny. A nawet on napotyka na trudności. Dlaczego? Ludzie ci nie pozwolą się zmieniać czasami, dlatego że oni cię bardziej kochają nieprzemienionego. Naprawdę, spotkałem się już z takimi opiniami, że ludzie tracili przyjaciół, bo już z nimi się nie da wypić. Po co go zapraszać, jak nie można z nim się dobrze bawić, czyli pić? Po co się z nim przyjaźnić, kiedy on już nie pójdzie ze mną do klubu Go Go? Dlatego są osoby, które będą chciały cię powstrzymać. Co ty? Daruj sobie. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Przemyśl to lepiej. A też diabeł nie tak łatwo chce cię wypuścić ze swoich rąk. On też będzie właśnie działał i często robi to przez ludzi zdecydowanie. Chce cię zatrzymać. Chce zatrzymać twoją przemianę. Dlatego proces ten wymaga zarówno wysiłku, jak i odpoczynku. To wygląda, prawda, troszeczkę tak, jakby to się wykluczało, ale nie. Wymaga wysiłku, dlatego że jesteś powołany do walki. List do Efezjan o tym mówi, że chrześcijanie mają walczyć. Walcz o swoje. Czasami lepiej walczymy o lepsze pieniądze w pracy, o większą uwagę czyjąś, niż o własne życie duchowe. Ale wiecie, co to jest walka. Więc walcz. Dlatego załóż zbroję Bożą. 5 rozdział listu do Efezjan. Ale jesteś też osobą, która powinna też odpoczywać. W Bogu, dodam. To jest ten spokój, który opiera się na tym, że ty nie musisz walczyć o Bożą miłość, bo Bóg i tak ciebie kocha. Nie musisz walczyć o Bożą akceptację, bo Bóg cię akceptuje w Chrystusie. Ale walczysz, dlatego że już masz Bożą miłość i masz Bożą akceptację, masz Boże wsparcie, On jest przy tobie i to zmienia nasze życie chrześcijańskie. Więc na koniec jeszcze o jednej rzeczy, o której mówiłem poprzednio. Jeśli chcesz się zmienić dzięki Ewangelii, To nie możesz tego przyjmować tylko intelektualnie. To musi zejść z głowy do serca. A jak to zrobić? Jak Bóg pozwoli, to za tydzień trochę więcej. Ale teraz tylko parę słów, jakby ktoś nie mógł tego usłyszeć. Bo możesz rozumieć Ewangelię intelektualnie, możesz się nawet z nią zgadzać. Mało tego, ty możesz nawet ją głosić, ale nadal nie być przez nią przemienionym. Jeszcze raz to powtórzę, bo niektórym chrześcijanom to nigdy do głowy nawet nie chce przyjść. Bo oni już to nazywają, że już Ewangelia jest częścią ich życia. Ale możesz rozumieć Ewangelię intelektualnie. Mało tego, możesz ją zaakceptować całkowicie. Mało tego, możesz nawet ją opowiadać innym, ale nadal nie być przemienionym. Nadal prawo siedzi w twoich kościach i nadal próbujesz przestrzegać przykazań, ale Ewangelia cię nie zmienia. I to, co cię zmienia, to tylko cię prawo zmienia, bo ty się zmieniasz, żeby inaczej wyglądać wobec innych, również przed sobą. A zmiana zaczyna się wtedy, kiedy Ewangelia staje się tym, na co patrzysz, czym żyjesz. Amen.